Państwu w audycji Rozmowy o Życiu. Witamy serdecznie gospodarza, księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam i wszystkich. I taki nieśmiały chór witamy.
Tak. Witamy również.
Nieśmiały chór złożony, to ja tylko tak, z imienia nazwiska pani Irena Chłopkowska. Szczęść Boże, pani Ireno.
Szczęść Boże.
A są z nami również neofici, bądź też rodzice neofitów. I tutaj jest Daria, Monika, Karina, ale są również z nami Jolanta i Andrzej. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Szczęść Boże.
Tradycyjnie, drodzy Państwo, temat już jest zakreślony. Tradycyjnie ja tylko przypomnę kilka rzeczy takich porządkowych. Jak zwykle, chyba dobrze, że zapowiem, że jest już temat na blogu księdza biskupa.
Nie zapomniałem tego, jeszcze nie zdążyłem wpisać. Ale to będzie, pewnie przysłanie
dobrze,
do Pana.
Proszę
tutaj
przysyłać do mnie, ja będę przesyłał do księdza biskupa.
Ja się do domu to zrobię.
Prześlę. Na adres oczywiście SMS-y 509-056-590, komunikator internetowy gadu 308-6701. Blog księdza biskupa, no to już Państwo wiedzą, na radiopodlasie.pl. Jeżeli Państwo nie chcą do mnie napisać, to proszę napisać po prostu bp@radiopodlasie.pl. Też mailem dotrze. Zaczynamy tradycyjnie.
Ja już pod maila nie mogę wkleić, to jest, no to będzie jak mój wpis. Więc lepiej niech będą przysłane do Pana, ponieważ nie jest otwarta właśnie w tej chwili nowa pozycja, gdyby tak powiedzieć.
Zaczynamy, drodzy Państwo. Dziś spotkanie, kontynuujemy właściwie to spotkanie przedświąteczne. Wtedy już w okresie Wielkiego Tygodnia spotkaliśmy się tutaj i rozmawialiśmy o przygotowaniach katechumenów. Dzisiaj już mamy no, neofitów. To jest takie słowo.
Właśnie, chcę na ten temat trochę więcej powiedzieć. Słowo, które dzisiaj jest kluczowym tutaj i które odnosi się do kilkunastu osób z naszej diecezji. W związku, myślę przede wszystkim o tych, którzy świadomie, jako dorośli, czy dorosłe dzieci, czy dorośli w ogóle, przyjęli chrzest. Słowo neofita to jest słowo pochodzące z greckiego, gdzie mamy neo, to znaczy coś, co jest nowe. I drugi człon pochodzi od czasownika phio, rosnąć, wzrastać. A więc neofita to jest ten, który jest nowo rosnący, rosnący na nowo, można powiedzieć. Albo też można inaczej, szerzej to rozprowadzać, zrodzony z nowego źródła. Chodzi o to, co się stało w Chrzcie Świętym, gdzie stary człowiek kończy swoją egzystencję, przynajmniej ontologicznie, nie? I także stopniowo mentalnie, to znaczy w swojej koncepcji myślenia i później także w swoich czynach, nie? Możemy powiedzieć też dalej, że neofita to jest ten, który nosi w sobie nowe życie, zaczątek nowego życia. Otrzymał nowe życie. Jest kimś, kto ma inny system, można powiedzieć, życiowy. Nie? Albo też chodzący, to jest ten, który chodzi w nowości życia, tak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi właśnie o Chrzcie Świętym i mówi, zostaliście wskrzeszeni do tego, żeby chodzić, postępować w nowości życia. Możemy też to dalej rozwijać, że jest ten, który ma w sobie życie odradzające się, pewne, możemy powiedzieć, pryncypium, zasadę. Nie, to jest troszeczkę to, co też widzimy w mitologii i tak dalej, jako Feniks odradzające się, nie? To znaczy coś, co jest, jeśli jest niszczone czy ranione, potrafi odradzać się. Zresztą każdy organizm ma w sobie coś, bo nasz organizm ze strony biologicznej też jest stale obumierający i rodzący się. A tutaj chodzi o cały system życia, życia duchowego i życia potem, możemy powiedzieć, moralnego, etycznego. Czyli neofita to jest ten, który ma w sobie życie, które się odradza, którego śmierć nie potrafi przytłoczyć, nie? Dalej możemy to też jeszcze interpretować jako ten, który potrafi karmić się tym, co jest śmiercią, czym jest umieranie. I tu przechodzimy do bardzo ważnego momentu, do Eucharystii. Bo Eucharystia to jest właśnie rzeczywistość śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przepraszam. Eucharystię może przyjąć ten, kto przez chrzest zgodził się wejść w taki system. Jeśli ktoś tego świadomie w swoim życiu nie przyjął, to Eucharystii nie będzie potrafił właściwie spożywać. Możemy tak, odnosząc się do naszego systemu, można powiedzieć, gastrycznego, nie potrafi Eucharystii właściwie trawić. Tylko ten, kto został ochrzczony, ten, kto został przeprowadzony przez śmierć do życia, potrafi karmić się Eucharystią, czyli umieraniem, śmiercią Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem. Czyli to jest bardzo potem wielka konsekwencja, bardzo ważna konsekwencja w życiu, bo chrześcijanina to, co jest umieraniem, to, co jest traceniem, to, co jest przejawem śmierci, nigdy nie zabije, tylko stanowi dla niego pożywkę. Chrześcijanin to jest byt bardzo ekologiczny. Żyje tym, co inni odrzucają, czego inni nie chcą. Czym jest właśnie tracenie, umieranie i tak dalej. Oczywiście, żeby do tego dojść, trzeba dorastać. Ja myślę o tej samej perspektywie, w jaką zostaliśmy wprowadzeni w Chrzcie Świętym i którą stopniowo w nas, jak gdyby można powiedzieć, asymilujemy, żeby doświadczyć tego, że to się sprawdza. Że można być doświadczonym i doświadczonym w trudny sposób, właśnie aż po śmierci i żyć nie. Jest to, można powiedzieć, umiejętność przetrawiania tej rzeczywistości, którą człowiek normalny, nieznający Chrystusa, nie może sobie poradzić. Dlatego, że dla niego to jest wszystko coś, co mu zamyka drogę, a tu chrześcijanin potrafi w to wszystko wchodzić. Oczywiście to, co nakreśliłem, to jest perspektywa ontologiczna, czyli bytowa, tak jest. Ona stopniowo staje się przez nas przyjmowana, myślę szczególnie o osobach dorosłych, neofitach dorosłych, którzy stopniowo w to wszystko wrastacie, konfrontujecie się, będziemy właśnie o tym trochę rozmawiać, nie? Staje się własnością, moją własnością, moim sposobem myślenia, moimi kategoriami myślenia, nie? I zaczynam też w życiu pewnych rzeczy doświadczać, że to tak jest, czy tak nie jest, czy ja się trzymam Chrystusa, czy się nie trzymam Chrystusa, jestem wierny tej drodze i na niej przeżywam swoje błogosławieństwo, czy widzę, że to w moim życiu jest prawdą, czy też mam jeszcze takie czynne opory, lęki i potrzebuję pomocy. I na te tematy chcemy trochę porozmawiać. To będzie trochę takie dotykanie naszego życia, ale mam nadzieję, że potrafimy. Nie? Daria, ty jesteś najmłodsza tutaj, masz największe prawa i to, co ty zrozumiałaś, mam nadzieję, że coś zrozumiałaś, bo z tego, co pamiętam, na tych różnych momentach i spotkaniach trochę mówiliśmy, to dobrze wtedy odpowiadałaś, więc myślę, że też i w domu z twoimi rodzicami rozmawiałeś na pewno trochę i gdzieś i z kolegami czy koleżankami, więc też się tutaj z nami trochę podzielisz chyba, tak? Może niekoniecznie jako pierwsza, nie żeby ciebie nie wprowadzać w tremę, ale no, chyba się nie dasz tak mocno stremować pewno, nie?
To jak to, ale ona chyba tremę, tak. Daria, nie czujesz tremy.
Więc ja na tym kończę. Właśnie neofitat to jest czas tego pierwszego, jak można powiedzieć, próbowania życia w opcji, w duchu, w mentalności Jezusa Chrystusa. To jest czas tych zaślubin, czy tej nowości, w której ja cieszę się, no, bo kosztuję tego, nie? We wspólnocie, nie? Oczywiście nigdy, życie chrześcijanina to nie jest życie żadne idealne. Życie to zawsze jest trudne, ale w tych trudnościach jest blask właśnie mocy, nadziei, nowego życia.
Szanowni Państwo, jeśli będziecie Państwo chcieli podzielić się czy refleksjami, czy też skierować choćby pytania do naszych gości, to serdecznie Państwa zapraszam. Jeszcze raz przypominam 509-056, 590 SMS i 308-6701. Ja myślę, że biskupie, ja może zadam tak troszeczkę nietypowe pytanie, bo jest z nami i Monika Karina. Dałam się wieku, nie wypomina, ale chyba jeszcze w waszym przypadku to można zapytać o wiek. Wieku? Spokojnie.
24.
No to spoko. I...
Nie, 25.
Słuchajcie, ja powiem tak. Ja swojego chrztu oczywiście nie pamiętam, bo nie mam prawa pamiętać. Nikt mi o nim nie pamiętał. Nie mam zielonego pojęcia. Ja pamiętam oczywiście te pierwsze takie dziecięce emocje, uniesienie związane z pierwszą komunią, ze spowiedzią i tak dalej. Ale powiem szczerze, że nigdy nie miałem okazji zapytać kogoś, co się czuje. Wiem, że to takie głupie i banalne to pytanie, ale mnie ciśnie. Jak się czuje ktoś, kto w sposób świadomy wchodzi w sakrament, wchodzi w śmierć Chrystusa poprzez sakrament chrztu? Powiem szczerze, że wy macie to, powiem, no troszeczkę wam zazdroszczę, bo wy macie to doświadczenie. To pierwsze wrażenie. Możecie opowiedzieć? Ja wiem, że to są emocje, ale myślę, że to jest coś, co jest szalenie interesującego, bo to jest najważniejszy sakrament. Sakrament inicjacji
chrześcijaństwa. Jest wejście.
My wchodziliśmy wszyscy w sposób nieświadomy. Myślę, że tutaj jak siedzimy. Ale wy wchodzicie w sposób w pełni świadomy, dorosły, z pełnym przekonaniem. No pytanie, czy z pełnym przekonaniem, czy nie zostają gdzieś tam wątpliwości. Monika, popowiadajcie trochę.
Powiem tak, że dla mnie to jest świadoma decyzja i coś pięknego przeżyć jako dorosła osoba, wejść tu w drogę Jezusa Chrystusa. Bo wiem, że przez chrzest wchodzę w niesprawiedliwość, którą się nie zwalcza tylko złem za zło, lecz to jest w ta wiara, że kto wierzy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, potrafi godnie przyjąć te wszystkie...
Słuchaj, ale ja cię tak chcę zapytać troszeczkę o takie ludzkie wrażenia, takie całkiem normalne, kiedy nie wiem, byłaś chrzczona przez zanurzenie? Nie. To było... myślę, że akurat słuchacze z zainteresowaniem usłyszą ten pierwsze wrażenie. Ja mówię, tam nas jest gdzieś tylko i wyłącznie ta emocja po pierwszej komunii świętej. Że ta, czy po spowiedzi, ta lekkość, gdzieś za czymś, to jest takie dziecinne, ale za czym ciągle gdzieś to zostaje w nas, za czym tęsknimy. Ale ten moment, kiedy następuje już, kiedy już wiesz, że ten sakrament się dokonał. Pierwsze wrażenie, oczywiście. Co pamiętasz?
Radość. Radość, taką ulgę, która spadła z mojego serca.
A ty, Karina?
Ja czułam, że dzieje się coś, co mnie zupełnie przekracza, do czego sama czułam się, że nie jestem zdolna, co przyjmuję. I strach. Strach, wiedząc o tym, na co się świadomie godzę i o co proszę.
To znaczy? Ja myślę, że to wszyscy powiedzą, no tak, no reakcja Moniki jest naturalna, bo to radość i tak dalej, ale ty mówisz o czymś całkiem innym, być może zdumiewającym. Na czym ten strach polega?
Na tym, że wiem, kim Jezus jest i co zrobił i do czego mnie może uzdolnić.
Wy w swoim życiu, nie chcę być może zbyt głęboko wchodzić, ale jakie były wasze relacje do chrześcijaństwa wcześniej?
Moja relacja była agresywna. Tak w domu zostałam wyuczona. Tak, nawet agresywna bywała.
To znaczy, wiedziałaś, że coś jest?
Tak, tak. Na religię chodziłam do szkoły, bo mama myślała, że tam się nauczę wiary, religii. Czuła podświadomie chyba, że coś mi powinna przekazać, ale nie chciała tego zrobić. Mój ojciec tak samo, więc po prostu na religię pozwolili mi uczęszczać w szkole. Mhm. Ale mimo wszystko chodziłam na tą religię i przynosiłam atmosferę z domu na lekcje i byłam chyba najbardziej dokuczliwym dzieckiem dla księdza.
Patrząc na ciebie, to trudno w to uwierzyć.
Tak. Wiele trudno uwierzyć.
A ty, Moniko?
U mnie w domu była taka sytuacja, że nikt mnie i moje rodzeństwo nigdy nie nastawiał przeciwnie religii chrześcijańskiej. Więc nie miałam żadnych problemów. Też.
Ale spotykałaś się z chrześcijanami? Spotykałam ludźmi, mówią, się. Jesteśmy chrześcijanami, katolikami, chodzimy do kościoła.
Oczywiście.
I co, patrząc na ich życie...
Potrzebowałam bliskości pragnęłam, byłam taka nienasycona, że potrzebuję tego Jezusa blisko siebie, żeby go mieć w sercu. I od bardzo dawna pragnęłam podjąć tą decyzję. Bardzo długo to trwało, aż w końcu chyba dojrzałam do tej decyzji świadomie i ten czas nastąpił.
Tak, ja może, jeśli Karina pozwolisz, bo pamiętam nasz pierwszy kontakt, możesz wrócić do tego, kiedy ty prosiłaś o to, żeby zostać przyjęta do grupy przygotowującej się. To jeszcze było przed w ogóle rozpoczęciem katechumenatu, już 1,5 roku temu mniej więcej chyba tak było. Jeśli możesz, jeśli pamiętasz to, ja trochę pamiętam, do tego nawiązać, to może być odpowiedzią na to, co pan Skwarek też między innymi o co pytał. Chodzi o motywację i tak dalej. Wtedy, tak jak ty powiedziałaś, było, ja widziałam, że to była w tobie dojrzała decyzja.
Ja ostatnio wróciłam do tego, jak sformułowałam wtedy prośbę o przyjęcie do kościoła. Wróciłam do tego refleksją i tak się zastanawiam, że ja nie wiem, skąd ja wiedziałam to wtedy. Nie wiem, skąd wiedziałam, żeby poprosić o życie. Tak. Przychodzę do kościoła i proszę o życie.
Tak jest. To był bardzo, bardzo... Pamiętam ten moment, jak ty to sformułowałeś. Bo ja odebrałem to jako wołanie z twojej egzystencji, w której ty się znalazłaś. Ja nie znam twoich szczegółów twojego życia, bo w to nie wchodziłem. Tylko odebrałem to właśnie jako takie wołanie z twojej sytuacji egzystencjalnej, żeby się spotkać z kimś, kto ci to życie będzie dawał, kto ci to życie będzie formował, kto będzie cię prowadził. Nie?
Tak.
To było bardzo, bardzo takie dojrzałe, to pamiętam.
Są z nami również Andrzej i Jolanta. Rodzice dzieci, które są już
w wieku szkolnym,
które przyjęły chrzest również tydzień temu? 10 dni temu.
Proszę?
10 dni temu, tak szybko przeliczam, ile to dni minęło. Słuchajcie, ja mam takie jedno pytanie, znów tak zwane stricto dziennikarskie, a więc troszeczkę może nie tyle jączące, ale co drążące. Mówi się o tym, że w Polsce chrzci się dzieci tylko i wyłącznie dlatego, że bo jest taki obyczaj, jest jakiś nacisk społeczny, że jak się nie ochrzci, to jest dziecko gorsze, że chodzą palcami, wytykają. Coś takiego przeżyliście?
Nie, ja nie mogę nic takiego powiedzieć, ponieważ myśmy się z tym nie obnosili absolutnie, że to raczej chyba druga strona medalu, że nam była to taka trochę
krępująca
sytuacja, że dziecko jednak, że się czegoś nie dopełniło w odpowiednim czasie i że to się tak przyciągnęło. Aczkolwiek widzę drugą stronę tego wszystkiego i osobiście jestem z tego zadowolony.
Drugą stronę to znaczy?
To znaczy, że dziecko zostało w tym momencie ochrzczone w takim wieku, w jakim zostało ochrzczone, że nie jest
które
to...
troszkę rozumie.
Które jest może nie do końca świadome tego, co robi, bo jeszcze wszystkich treści nie rozumie, które mu się przekazuje, ale zostaje to ziarenko w nim takie i kiedyś żeśmy rozmawiali z księdzem biskupem, to ziarenko w tej chwili można tam gdzieś podlewać i próbować, żeby coś z tego rosło.
Żeby zaowocowało.
Żeby coś z tego było. To jest w tym momencie ta świadomość taka chrześcijańska, która się gdzieś zaczyna kiełkować. Zauważył pan na początku, że właśnie jesteśmy najczęściej ochrzczeni, gdzie jesteśmy mali, osesek, noworodek przychodzi do kościoła z rodzicami, jest polany wodą, przyjęty do kościoła i później ta relacja właśnie...
Znaczy, tak nie za bardzo przyjęty. Znaczy, no, generalnie jako mówi się, że został przyjęty, bo już to dzieje się poza jego świadomością i podejrzewam poza świadomością samej wspólnoty niestety.
Wspólnota rzadko przeżywa to świadomie. Oczywiście w niektórych parafiach jest to zrobione, ale w niektórych wspólnotach parafialnych to jest trochę tak, że to jest sprawa tej rodziny, niektóra chrzci. a nie sprawa wspólnoty.
To jest sensacja, które dziecko głośniej krzyczy. No. Tak prawdę powiedziawszy. Znaczy ja mówię tutaj, może być może brutalnie, ja nie mówię, nie chcę nikogo, broń Boże, piętnować w tym momencie, ale no musimy sobie uświadomić i temu służy ta audycja i wasze świadectwo, i co tracimy. Bo myślę, że jak nie będziemy mieli świadomości, co gdzieś nam umyka, co jest najważniejsze, najistotniejsze, że rzeczy fundamentalne są spychane i sprowadzane do rangi tylko i wyłącznie zestawu czy tradycji, czy zestawu pewnych rytów, a nie ma tego świadomości, nie ma tej, ksiądz biskup używa takiego słowa zwykle, mentalności w nas, to tracimy coś niepowtarzalnego, potem co już jest nie do nadrobienia.
To też ja na przykład wrócę do tego, co powiedziałem, że ja jestem z tego zadowolony, że może przyszedłem do księdza biskupa z jakimś, że tak powiem, wstydem, że coś się nie stało, bo tak to się odbyło. No, tak to należy określić, ale jestem zadowolony, że to się stało tak, jak właśnie się stało. Że po prostu
i w takim czasie.
I w takim czasie. Że dziecko ma już tego świadomość, ja sobie zdaje sprawę i myślę, że tu się nie należy do końca oszukiwać, że takie dzieci jeszcze wszystko rozumieją. Bo na pewno nie do końca. Ale trzeba im to po prostu przekładać powolutku i
pielęgnować
to, a one to pamiętają. I to jest właśnie ten element, który jest taki no bardzo fajny, budujący w tym wszystkim.
Wracając do tego nacisku społecznego, jeszcze wrócę na chwileczkę do Moniki i do Kariny. Wy miałyście w swoim środowisku takie, nie wiem, poczucie, że ktoś was wartościuje pod tym względem? Że...
Różnie się spotykało z tym. Mhm. Więc były osoby, które potrafiły nawet palcem wytykać.
Tak?
Więc ja myślę, że to,
ale to
takie
to
rzeczy...
pochodzi z takiego środowiska, nie wiem, miejskiego, wiejskiego, małomiasteczkowego, jakie to środowisko?
Wiejskie.
Z wiejskiego.
Mhm. I myślę, że też takie rzeczy, mała tolerancji, po prostu też nie wiem, czy w domu nie uczą. Mhm. Więc uważam, że też bardzo dużo rodzice przekazują takie informacje dzieciom, bo takie małe dziecko idzie i krzyczy. To ono robi to nieświadomie, bo ono tak naprawdę nie wie, co to jest i jak.
Czy ty się spotkałaś z jakąś negatywną oceną siebie, kiedy nie byłeś jako nieochrzczona, tak? Jako dziecko?
Tak, jako dziecko.
Jako dziewczyna?
Tak. Ja czegoś takiego nigdy nie doświadczyłam. Właśnie chodziłam na religię i byłam dobrze przyjmowana. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale to katecheci wiedzieli, że jesteś nieochrzczona?
Tak. Znaczy ja na religię tak samo chodziłam i katechetki wiedziały, jaka jest sytuacja, ale to mówię, no to dziecko 8-letnie to raczej wynosi to z domu, to się rozmawia przy dziecku.
No z drugiej strony dzieci są okrutne wbrew temu, co się temu wizerunkowi najczęściej.
Nie mówię, że wszyscy, ale zdarzały się wyjątki.
A zdarzały ci się takie sytuacje wśród już, ja rozumiem, nie dzieci 7, 8 czy 10-letnich, ale już takie troszeczkę bardziej dorosłych w wieku 15-16, kiedy pojawia się ta świadomość wiary, religii, jakiejś takiej identyfikacji, że twoi koledzy, koleżanki wychodzili do siebie z otwartością, próbowali na przykład, nie to, że cię na siłę wciągnąć, ale na przykład próbowali z tobą rozmawiać po to, żeby zrozumieć, żeby tobie dać pewną szansę wejścia do tej wspólnoty.
W wieku starszym już się nie spotkałam z takim czymś. Myślę to dlatego, że w wieku dorastania religia chyba mniejszą rolę odgrywa w takich
znaczy może we współczesnym świecie, no. Jak ja byłem w waszym wieku, to tak odgrywała, no. Mieliśmy mniej, że tak powiem, przeszkadzajek w swoim życiu troszeczkę. Może dlatego. Nie wiem, pani Irena się... Ale pani Irena nie pamięta tych czasów, bo to ja jestem starszy trochę. To... Generalnie...
Po audycji na ten temat.
Dobrze. W każdym razie a jeśli chodzi o Karina, ty spotykałaś się z takimi postawami, że ktoś próbował z tobą, nie wiem, rozmawiać?
Tak, spotykałam się, to było bardzo rzadkie, ale zdarzyło się kilka razy, tylko że ze mną było trudno rozmawiać.
No, rozumiemy,
i to bardziej ja potrafiłam kogoś nakarmić tym, czym ja żyłam, niż ktoś mnie.
Teraz do Andrzeja i do Jolanty. A w waszym przypadku była jakaś taka pomoc z zewnątrz, na przykład takie otwarcie, na przykład ktoś wam, nie wiem, nie chcę mówić, ale podejrzewam, że byli tacy, co wam mówili, że lepiej i tak dalej, to znaczy z cyklu. Zdarzają się takie sytuacje? I jak się reaguje w takich sytuacjach? Znaczy jak wy to przyjmowaliście?
Ja nie mogę powiedzieć, jak się reaguje, bo takich sytuacji nie miałem. Mhm. Więc chyba to by było puste gadanie w tym momencie. Mhm. Aczkolwiek ja wrócę do tego jeszcze raz, ja miałem takie wewnętrzne poczucie pewnej nieodpowiedzialności. I nie ukrywam, że mnie to gryzło przez jakiś czas dosyć długi. Dla mnie chrzest mojego dziecka był takim też oczyszczeniem dla mnie. Ja uważam, że jestem w tym momencie stanąłem na wysokości zadania. I no to są takie relacje. Nie miałem nigdy, ja nigdy nie miałem nacisku. Przepraszam, kiedyś miałem taki jeden ten, ale to jakaś tam starsza historia. Było coś takiego i ale to. To chyba nie
było. Czy generalnie nie było żadnej... Tam...
Nie. To w zasadzie poza naszą najbliższą rodziną to chyba nikt nie wiedział, że akurat Zuza nie jest dzieckiem ochrzczonym. I nikt w zasadzie tutaj nie wytykał nas palcami, nikt nic nie mówił, bo po prostu to nie wychodziło gdzieś tam poza rodzinę.
Mhm. Mogę zapytać, bo to był bardziej aspekt, można powiedzieć, negatywny. A teraz, jeśli chodzi o samą decyzję, przygotowanie tego dziecka do chrztu i ten cały cykl, który przepracowywaliśmy, jak wyście to jako rodzice też przeżywali? Takie moje pytanie. Bo to dla was też było, ja przynajmniej kładłem trochę nacisk na to.
Właśnie pamiętamy, jak...
No więc dlatego chcę tu, żeby to...
Ale to też dobrze wpłynęły.
Humorystycznie, absolutnie.
Publicznie, żeby to publicznie wyszło, nie?
Wpłynęły.
Nie, humorystycznie to mówię akurat, ale tak sobie... No nacisk był, oczywiście. Ale myśmy się zdecydowali na to, więc...
Znaczy nacisk, ja mówiłem, co jest, jeśli ma być, nie? Bo ja stawiałem to jako warunek. Mhm. Bo to nie chodzi, ja podkreślam stale, że to nie chodzi o chrzest, tylko chodzi o wprowadzenie, inicjację, czyli wprowadzenie w życie chrześcijańskie. Rodzice w jakiś sposób w przypadku dziecka w wieku szkolnym muszą z tym dzieckiem iść razem, towarzyszyć, nie? Bo inaczej to byłoby zupełnie...
Księże biskupie, ja jestem ojcem trójki dzieci generalnie. Mam dwoje starszych dzieci, gdzie syn jest studentem w tej chwili, córka jest licealistką i mamy trzecią córkę w wieku wczesnoszkolnym. I na przykład dla mnie największym problemem w tej chwili, albo takim rozjazdem z moim światopoglądem, to jest to, że na przykład moje starsze dzieci zaczynają mi gdzieś uciekać. One gdzieś marginalizują bardzo mocno. I przekonanie ich na przykład, żeby one z nami poszły do kościoła, to troszeczkę jest taką, zaczyna się takim waleniem w ścianę. I ja się na przykład bardzo boję w tym momencie, staramy się z Zuzką postępować w ten sposób, żeby ona z nami cały czas uczestniczyła, żeby gdzieś tam rozmawiać. Tylko właśnie cały czas się boję tego, żeby ona też nam się gdzieś nie urwała w pewnym momencie, żeby to podać w taki sposób, żeby ona cały czas czuła potrzebę tego.
Nie... Radziłbym się nie bać tego, co się może stać, tylko robić to, co w tej chwili możemy robić. To znaczy, to jest tak bardzo prosto powiedziane, bo Pan Bóg ma swoje drogi, nie? I każdemu mogą się potem te różne, jakby powiedzieć, kroki na lewo, na prawo tworzyć, ale to, co jest w tej chwili ważne dla waszej córki, myślę o tej najmłodszej, to jest to, żeby ona jak najwięcej pozytywnie przeżywała tego, czym jest ta rzeczywistość chrzcielna, tak jak zostało powiedziane w tej chwili. Ona stopniowo w to raz to wchodzi i z każdym rokiem będzie to więcej z tego korzystała, żeby mogła otrzymać dobrą, nazwijmy ja to krótko powiem, katechezę, taką, która jest związana z życiem. Nie? Że chrześcijaństwo to nie jest tylko to, że trzeba chodzić do kościoła, czy tam odmówić pacierz. Tylko chrześcijaństwo to jest pewna forma życia. Pewna wybieranie odpowiednich czy stosownych kroków. Nie?
Kiedyś gdzieś czytałem w internecie, jakaś rozmowa była z tym i to tak już też tak sobie gdzieś tam w dygresję taką ucieknę, że my się uczymy w tej chwili religijności, a nie uczymy się wiary.
No więc tak jest właśnie.
I to jest największy problem, że właśnie żebym ja i moja żona potrafił
przekazać wiary.
Nauczyć wiary dziecka, dlatego, nie religijności. Nie?
Dlatego biskup tak mocno się przyczepiał do was.
To też ja pytając, rozumiem.
Pytając o waszą wiarę, pytając o waszą wiarę na różny sposób, nie? Po to, żebyście wy mogli tę wiarę przekazywać dziecku. Nie? Bo nie można czegoś przekazać, czego same się nie ma. Nie? I to dziecko ono będzie chłonąć, nie? Stosownie do waszej sytuacji i tak dalej. Jeśli zobaczy, że ojciec, matka podejmują pewne kroki zgodne z tym, co słyszą o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii. Że to jest konsekwencja. Nie? Tak jak Monika powiedziała też przed chwilą, nie? Że to jest konieczność wejścia w pewną opcję życia. Nie? I to dziecko, ono, mimo że ma dopiero 8-9 lat, nie? Ono to chłonie, bo to jest, ono żyje, nie? I dlatego ja was o to proszę i to...
To też dokładnie dla mnie na przykład w tej chwili taką wykładnią to jest właśnie to, żeby na tyle rozsądnie to wszystko układać i pielęgnować, żeby ona poczuła, może w ten sposób poczuła sama potrzebę sięgania do tego.
Tak jest. Prawdy życia, żebyś sięgała.
Może Daria to się popytamy. Daria, a co ty zapamiętałaś z tej uroczystej... Znaczy, co to było dla ciebie, to wydarzenie, które się stało wtedy w nocy? Mnóstwo ludzi w kościele.
No, jeszcze przygotowanie do tego.
No, przygotowanie w ogóle.
Co chcesz powiedzieć?
Co to dla ciebie było? Jak byś to nazwała?
To było dla mnie wielkie wrażenie, że będę chrześcijaninką.
No, nie czepiajmy się tak frazowej końcówek. A co z tego, znaczy generalnie, kiedy po raz pierwszy spotkałaś księdza biskupa, to nie bałaś się?
Nie bałam się.
A potem i w czasie tego, znaczy ja rozumiem, że w rozmowach z mamą rozmawiałaś o Panu Bogu, o Chrystusie, tak?
Tak.
I dla ciebie było takie to naturalne, że któregoś dnia po prostu przyszłaś z mamą do księdza biskupa, tak?
Tak.
Pamiętasz nasze pierwsze rozmowy, jeżeliśmy tak dialogowali troszeczkę, pamiętasz o czym to było?
Nie
pamiętasz, nie? Kiedy mówiłem, że jak Pan Jezus daje nam przykład życia, nie? I o czym tu mówi się, że w świecie jak najczęściej człowiek, mówiliśmy o sytuacjach, o relacjach między dziećmi w waszym wieku i tak dalej, że zazwyczaj z jakiego punktu widzenia każdy patrzy, nie? O czyje dobro zabiega zazwyczaj?
O swoje.
Nie? Tak żeśmy o tym rozmawiali, nie? A Pan Jezus, co nam proponuje? Co zaproponował i co stale proponuje?
Żebyśmy zeszli na dobrą drogę.
Na dobrą drogę. To znaczy myśleli o dobru dla kogo?
Dla wszystkich i dla siebie.
Dla wszystkich. Także dla tych, którzy czasem są jacy.
No, czasem są niemili.
Czasem tak, z tymi, którzy są trochę niemili. A zdarza się?
U mnie to nieczęsto, tak jak
nieczęsto. Nieczęsto. No, bo ty jesteś miła, to też się nieczęsto zdarza, że spotkasz niemiłych. Ale czasem się zdarza, nie? I to była taka jedna, tak początek pierwszych właśnie takich rozmów, nie, z dziećmi, właśnie, żeby pokazać Jezusa Chrystusa jako tego, który proponuje życie, które nie jest tylko życiem dla siebie. Nie?
No.
I ty wobec tego powiedziałeś, że chcesz też coś takiego, czegoś takiego się uczyć?
Mhm.
To znaczy, co to znaczy?
Tak.
Tak.
A znaczy, to już słyszymy, że lekcje przechodzą.
Tak. Było też w przygotowaniu, ja wrócę do tego, który był bardzo, myślę, ważny moment dla rodziców też, nie? Kiedy, bo ja najpierw ciebie pytałem podobnie, Zuzannę i ten Gabriele i tak dalej. Pytałem, czy chcesz zostać chrześcijaninem i tak dalej, tak? Czy chrześcijanką, nie? A potem o co was pytałem? Czy co wam poleciłem?
Czy chcemy przyjąć chrzest?
Tak, czy chcesz przyjąć chrzest? Ale potem do kogo was posłałem? Do kogo miałeś pójść?
Do Pana Boga.
Nie, no to Pana Boga tak. Ale mówiłem, że ponieważ ty nie mogłaś sama zdecydować, bo ty prosiłaś, ale ty nie jesteś pełnoletnia, to do kogo mówiłem, żebyście poszli? I kogo pytałem o zgodę?
Rodziców.
Rodziców. Tak. Jak to było? Pamiętasz trochę?
Nie.
Nie bardzo.
Śpiąca dzisiaj.
No to niech mama powie.
Tak było, no właśnie, że dziecko też samo dążyło do tego, bo i właśnie na nauce religii w szkole też przyznawała się, nie ukrywała tego, że nie jest to chrzczona. A wiele rozmów przeprowadzaliśmy w domu, że właśnie bardzo byśmy chcieli, żeby weszła na tą drogę, żeby stała się chrześcijanką, a to nie tylko o to chodzi, ale wiedzieliśmy, że będzie też i brała krzyż na siebie, swój życiowy, ale chcieliśmy, żeby to się po prostu dopełniło, żeby umarła ta dawna Daria, odrodziła się zupełnie nowa i właśnie teraz staramy się po prostu pielęgnować to, co zaczęliśmy i będziemy dalej dążyć do tego, aby...
A jak ty, Jola, sama ty to przeżyłaś jako matka?
Ja bardzo przeżyłam. Dla mnie to była bardzo wzruszająca chwila i powiem, że mnie samej się tak lżej na duszy zrobiło, bo nie powiem, że sumienie mnie też dręczyło, że to dziecko jest nieuszczone do tej pory. Było trochę tak i zaniedbań i różnie, jak to w życiu bywa, ale ten jej chrzest to... Nie wiem, czy cokolwiek w życiu takiego przeżyłam, jak jej chrzest, jak całą tą ceremonię, całą tą oprawę i w ogóle przeżycia tych dzieci. Widać było, że troszeczkę było i strachu, troszeczkę było i ciekawości, no ale i my rodzice też byliśmy spięci, stremowani, żeby to wszystko dobrze się dopełniło i wszystko dobrze wypadło, żeby te dzieci nasze byli już chrześcijanami.
Znaczy, z tego, co tutaj ja powiem tak, ja jako słuchacz, bo ja jestem dzisiaj słuchaczem przede wszystkim waszym, słyszę, to jest jedno bardzo ważne słowo, które się może nie jest do końca jeszcze wyartykułowane, ale chciałbym, żebyśmy to powiedzieli. To słowo to odpowiedzialność. Bo tu Karina powiedziała, że to jest sęk strach.
Tak.
Dlatego, że całe swoje życie do tej pory musiałaś przewartościować.
Tak.
I teraz bierzesz to jest całkiem inny rodzaj odpowiedzialności. Do tej pory to była Karina, która, powiedzmy szczerze, tak, co tam, chrześcijaństwo, a teraz przechodzę na całkiem inne, pozycje, czyli definiuje się praktycznie na nowo. W twoim przypadku powiedzenie, że rodzi się nowa Karina jest chyba najbardziej takie ewidentne, najbardziej, można powiedzieć tak, no. I teraz powiedz mi, Karino, jak się z tym czujesz? Z tą odpowiedzialnością?
Bardzo potrzebuję pomocy wspólnoty kościelnej. Bardzo. Bo czuję się po chrzcie tak, jakbym przeszła bardzo długą drogę i miała prawo może zrzucić plecak i odpocząć, rozbić namiot. Ale nie mogę, bo muszę iść dalej. Tak naprawdę nie doszłam wcale do celu, tylko doszłam do początku.
Czuję, że wspólnota, bo ty uczęszczasz też do wspólnoty neokatechumenalnej. Tak. Wspólnota ci pomaga?
Tak, bardzo mi pomaga wspólnota. Gdyby nie wspólnota, to nie wiem, czy bym doszła do tego początku.
Monika mówi o radości, bo ja celowo zadałem wam te pytania o ten moment, o radości, ale słowo radość...
Wejść tutaj?
Jasne, oczywiście, pani.
Bo ja pamiętam ten moment, Karina, kiedy ty wróciłaś już na swoje miejsce po przyjęciu sakramentu chrztu i bierzmowania i spotkałyśmy się wzrokiem i ja pierwszy raz widziałam ciebie tak uśmiechniętą, szeroko i pełną szczęścia. Naprawdę.
Tak, bo ja powiedziałam o strachu, ale szczęście też oczywiście.
I to wtedy miałeś tak wymalowane na twarzy, że aż ja się poczułam szczęśliwa, bardziej szczęśliwa.
Ja ze swoich obserwacji jeszcze też tu z panią Ireną, tak, to ja zawsze, jak żeśmy chodzili na spotkania, Karina jak wchodziła i tak jak na nią patrzyłem, to mówię, smutna dziewczyna. A ona później taka fajna, uśmiechnięta była.
Do mnie w czasie waszego katechumenatu ktoś tak, ja troszeczkę tak sparafrazuję, trochę ubiorę, troszeczkę mówi, co ten biskup z tymi, z tą Kariną robi, że jest taka smutna.
Pewnie krzyczał.
Tak. Tak, bo faktycznie ty tak mocno robiłeś takie wrażenie w wielu sytuacjach. Ja zawsze mówię, no bo ona jest taka i spięta, i bardzo mocno refleksyjna i tak dalej. Próbowałem trochę
jest,
tak...
Jest skupiona bardzo.
I tak jest, jest i to na pewno też było. Nie? Co do tego lęku jeszcze, to ja ci chcę też tutaj publicznie tak powiedzieć i może to też pomoże wszystkim, którzy gdzieś przeżywają lęk. Czy potrafisz, nie, co ciebie czeka jako chrześcijanina, jako chrześcijankę, nie? Czy to nie będzie za duże wymaganie i tak dalej, nie? Bo to krzyż trochę przeraża, nie? Więc jest bardzo potrzebne to, żeby nie myśleć, czy ja potrafię.
Tak, ja to wiem.
Nie, nie myśleć, czy ja potrafię, bo ja nie potrafię. Im będę więcej myślał, tym zobaczę, że nie potrafię. Natomiast patrzeć, co ze mną już Pan Bóg zrobił. Skoro tyle zrobił, to zrobi jeszcze więcej. I to zrobi tak, że to jest naprawdę, ja z mojego doświadczenia też mówię, że zrobi w taki sposób, że aż ja się samemu sobie dziwię, że takie rzeczy mogą się we mnie stawać. Ja mówię często, że chrześcijanie to jest tym, który zaczyna się dziwić temu, co się w nim dzieje. Nie? Zresztą Maria też wielkie rzeczy uczyni mi ten, który jest wszechmocny. Więc nie patrz na to, czy ty potrafisz, bo nikt z nas tego nie potrafi. Natomiast patrząc na to, co się stało, ja jestem gotowa iść. Pan Bóg to poprowadzi. On znajdzie rozwiązanie. On da mi siłę, da mi światło, da mi umiejętność. Tak jak Pan Jezus też mówi w Ewangelii, kiedy was tam poprowadzą do synagogi, przed sądy i tak dalej. Nie obmyślajcie, co macie powiedzieć, bo zostanie wam dane przez Ducha Świętego to, co macie powiedzieć. Nie? I to jest... Dlatego chrześcijanin staje się wolnym. Nie? Spada z niego ten cały ciężar takiej odpowiedzialności. Ja muszę to zrobić. Nie? I jeszcze tamto. I jeszcze oczekują inni, żeby co innego było. Nie? Jesteś wolny. Jesteś wolna. Pan Bóg będzie działał. Złóż swą troskę na Pana. On będzie działał. Nie? Więc i stąd jest... radość, nie? To tak jakby z człowieka spadły kajdany, jakby spadły ten ciężar, tutaj w psalmie jednym powiedziane, nie? Zostały nam zabrane te kosze, które musieliśmy dźwigać w odniesieniu do niewoli egipskiej, nie? Zostaliśmy uwolnieni od tego ciężaru, nie? I zostaliśmy wprowadzeni w nową perspektywę życia, która nie należy do nas. I dlatego my nie mamy co wiele myśleć, co to będzie. Tylko Pan Bóg przewidzi, tak jak Abraham. Więc radości, uśmiechu, rozpromienionego entuzjazmu, dobrze pojętego. To nie jest żadna lekkość, tylko to jest to, że ja znalazłem kogoś, na kim mogę się opierać. I wiem, że on zna rozwiązanie. Wiem, że on prowadzi. Tak. Więc oczywiście pewna bojaźń Boża pozostaje i tak dalej. Ale to jest wyzwalanie się z lęku. Ja już kiedyś o tym mówiłem, kto nie czytał tej książki Junga Hata, nie? Razy, ty czytałaś, Karina? To weź i przeczytaj. Tam jest ta wielki smutek, który przygnębiał tego McKenzie'ego, ponieważ tam zginęło dziecko jego i kochane i tak dalej. On stale miał problemy, dlaczego to jest tak i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg go wprowadził, to jest to takie tam pięknie wyrażone w pewnym tym opowiadaniu, i poznał drugą stronę medalu, został mu zebrany ten wielki smutek, został mu zebrany, nie? Ten lęk, nie? Ta opresja w pewnym sensie. Nie? Chrześcijanin jest wyzwolony. Nie?
Andrzej, z kolei mówiłeś o tym, że z jednej strony czułeś taką, nazwijmy to, dyskomfort do momentu.
No, ujmijmy to tak.
Nazwijmy takim słowem. Natomiast teraz, mając w perspektywie również te relacje z dwójką starszych dzieci, mówisz, że to najmłodsze, Zuza, tak ma na imię, I pytanie brzmi, czy tą odpowiedzialnością łatwiej się podzielić teraz z Panem Bogiem, mając ten, co już rodzaju również gwaranta tego, że ktoś, kto Ci może pomóc również w wychowaniu. Być rodzicem, znaczy dopełnieniu bycia rodzicem.
A dlaczego mam się dzielić z odpowiedzialnością z Panem Bogiem? To ja mam być odpowiedzialny przed Panem Bogiem, a nie dzielić się z Nim odpowiedzialnością.
No wiesz, to jest odpowiedzialność do tej pory, którą za wychowanie tego dziecka brałeś sam na siebie, na to, że jakie ono
i
będzie.
I cały czas będę ją brał, do końca mojego życia będę brał tę odpowiedzialność, bo jest to moim dzieckiem, taka jest relacja rodzić dziecko. Chodzi tylko o to, że w pewnym momencie niedopełnienie zaniechanie pewnych rzeczy albo pewnych pewnych czynności, które wynikają z wiary, w której żyję, po prostu ciążyło mi i tyle.
Ja może troszeczkę zahaczę o to słowo współodpowiedzialność, czy złożenie części odpowiedzialności na Pana Boga, czemu Andrzej trochę zaprotestowałeś, nie? Że ty masz odpowiedzialność przed Panem Bogiem za wychowanie, co jest prawdą, ale nie jest też do wykluczenia, czy jest do rozważenia, czy do przyjęcia, że w momencie, kiedy wprowadzasz dziecko w chrzest, potem w Eucharystię, to część odpowiedzialności, to nie znaczy, że z ciebie zostaje zdjęta, ale zostaje przejęta przez Pana Boga. I twoja odpowiedzialność, czy wasza jako rodziców, już nie jest to, że ty kształtujesz to dziecko według twojego poczucia odpowiedzialności za nie, tylko ty. Pogłębiając, że tak można powiedzieć, twoją relację z Panem Bogiem, wiesz, że ty, jeśli będziesz odpowiadał Panu Bogu w twoim życiu, to ty nie będziesz musiał tego dziecka kształtować, rób to, tamtego nie rób, to ci nie wolno i musisz to zrobić, nie? Tylko ty będziesz wiedział, że przez to, że ty jesteś człowiekiem, który jest w relacji do Pana Boga, to co powiedziałem przed chwilą tutaj w odniesieniu do Kariny, nie? To powoduje to, że ty składasz tę troskę na Pana, ten ciężar na Pana, on będzie w tym dziecku dokonywał swego dzieła. Twoja odpowiedzialność jest poniekąd teraz większa niż przed chrztem, bo przed chrztem czułeś się odpowiedzialny za to, że ty masz jakoś to dziecko wychować według jakichś tam no, twoich pojęć religijnych, chrześcijańskich, czy jakichkolwiek humanistycznych i tak dalej. A teraz mówisz, ja moim zadaniem jest doprowadzać to dziecko do takiego kontaktu z Bogiem, z prawdą Bożą, żeby ono z niego jak najwięcej korzystało. Jeśli doprowadzasz do tego, to wiesz, że ono korzysta z tego i wtedy z ciebie, tak można powiedzieć, część odpowiedzialności spada, ale to doprowadzanie to jest na pewno większą odpowiedzialnością, czy większym ciężarem, bo wymaga dla ciebie, nie teraz powiedzieć, ja chcę mieć dziecko moje tak i tak uformowane, tylko mówisz, ja się muszę stale pytać, może, kim to dziecko ma się stać? Nie wiem, czy to wszystko bardzo, bo to jest skomplikowane, co wytłumaczyłem, ale to jest jedna i druga strona. To jest, znaczy poniekąd jest złożenie części odpowiedzialności na Pana Boga, a z drugiej strony wzięcie jeszcze większej odpowiedzialności na to, żeby do tego Boga ukierunkowywać.
Czy ja powiedziałem, może to trzeba właśnie wyprostować, to co powiedziałem. Powiedziałem, że nie mogę składać odpowiedzialności na Pana Boga, tylko ja muszę być odpowiedzialny przed Panem Bogiem. Wracam do tego, co powiedziałem. Na czym ja opieram to, co mówię? Że jeżeli ja się podejmuję w tym momencie wychowywać dziecko w wierze chrześcijańskiej, ochrzcić je, prowadzić je do następnych sakramentów, to jest to moja odpowiedzialność przed Bogiem. Bo ja się tego podjąłem. Podjąłem się tego świadomie. I teraz w tym momencie święcie wierzę, i to może jest to, co ksiądz biskup rozumie jako odpowiedzialność Pana Boga, że przez swoją łaskę, przez Ducha Świętego, Pan Bóg będzie nas prowadził.
Tak jest, tak jest. To. I stąd to jest to złożenie też tej troski na Pana.
To jest tak, to jest w tym momencie, możemy to tak mówić, że to jest właśnie ta odpowiedzialność ze strony Pana Boga za moją osobę, za osobę mojego dziecka. Tak. Ale to jest działanie przez ducha, przez te... czasami przez doświadczenia, czasami przez radości, czasami przez troski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żebym ja się uczył i uczyło się moje dziecko, moja rodzina na tyle, ile potrafię im to przekazać, żeby się uczyła właśnie tego, o czym kiedyś żeśmy tam sobie na katechezach mówili, że mamy jeszcze krzyż po drodze, nie? I ten krzyż trzeba na siebie brać. Nie można żyć... Zaczynamy żyć w takim świecie, który jest bardzo zmedializowany, taki łatwy się robi, dostępność tych wszystkich tych...
Łatwy i fałszywy przez to.
Tak, dokładnie. I dzieci to chwytają, one to chłoną. Tutaj Daria jest i może nie powinna tego słuchać, ale taka jest prawda. Ja to patrzę z pozycji ojca w tym momencie. I one uciekają w tą łatwość, w to taką niezaangażowanie się, w to kliknięcie myszką, czy tam enter i poszło. I to jest takie ten. A strasznie trudno je przekierować w tą drugą stronę, że trzeba właśnie pomyśleć o kimś inaczej, że trzeba zacząć za coś wziąć odpowiedzialność, że świat się nie kończy w tym momencie w pójściu na dyskotekę, w pograniu na komputerze, w pobawieniu się. Tylko właśnie jest ta druga relacja, gdzie trzeba właśnie tego krzyża złapać na siebie. To jest ta troska. Ksiądz biskup kiedyś powiedział na katechezie, że my... Ja mówię cały czas z pozycji ojca, z pozycji człowieka, który ma dzieci. Nie mogę mówić tak jak tutaj dziewczyny za siebie, bo one z kolei już myślę, że taką decyzję same podejmowały świadomie. Że my największe nieszczęście robimy swoim dzieciom w tej chwili, że właśnie odcinamy je od tego krzyża, od tego doświadczenia takiego. Że dzieciom wszystko dajemy i one później... wpadają w takie życie albo w jakąś taką sytuację życiową, kryzysową, gdzie coś się może stać i zostają praktycznie nieprzygotowane do niczego. To są księdza biskupa słowa z tego, co pamiętam.
Tak jest prawda.
I według mnie na przykład wiara chrześcijańska polega też na tym, żeby nie złorzeczyć na pewne niepowodzenia, tylko traktować je jako doświadczenie, które dostajemy, żeby nas kształtować, żebyśmy szli w odpowiednią stronę.
Bardzo słusznie. I w związku z tym, teraz jeszcze mówię o tym składaniu odpowiedzialności w stosunku do, czy za dziecko, nie, to, które w tej chwili zostało ochrzczone i będzie przygotowywane do kolejnych sakramentów, to wygląda w ten sposób, że jeśli rodzic, czy rodzice wchodzą w tę relację właściwą z Panem Bogiem, że chcą rzeczywiście, by ich życie było kształtowane w wierze, to też nabierają swoistego dystansu do swoich dzieci, bo zaczynają te dzieci traktować nie tylko jako własność, którą muszą ukształtować według swojego modelu, tylko zaczynają respektować, że to jest człowiek, który dorasta, który jest innym ode mnie, który będzie miał swoje prawa, musi też zdobyć swoje doświadczenia. Dokładnie i krzyża, tak. I radości. Nie? I być może będzie miał taką czy inną chwilę buntu, odejścia i tak dalej, ale jak zobaczył, że ojciec i matka mieli w sobie coś z tej relacji do Jezusa Chrystusa, czyli żyli w tej relacji do Jezusa Chrystusa, to w momencie takiego czy innego kryzysu czy doświadczenia, jak stale krótko mówię, będą mieli do czego wrócić. Będą mieli na czym się oprzeć. I my nie musimy tego dziecka czy tego młodzieńca ukształtować, a ty musisz być taki i taki, tylko dać świadectwo. Ja jestem taki, bo jestem związany z Chrystusem. I to dziecko któregoś dnia zobaczy, że to jest właściwa postawa. I wtedy ojciec czy matka nie stają się faktycznie w pewnym sensie na dystans, lepiej można powiedzieć, nie bezpośrednio, tylko pośrednio wychowawcami, dlatego, że są zakorzenieni w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak ważna jest postawa rodziców autentyczna. W pewnym sensie można powiedzieć, że rodzic powinien większą troską otaczać, czy brać na siebie odpowiedzialność, nie, czy otaczać swoje życie właściwe, w prawdzie, w jedności z Chrystusem, niż troszczyć się o to, żeby dziecko to robiło. Bo jak on będzie to robił, to i dziecko też będzie robić. A dzisiaj mamy do czynienia często z sytuacją odwrotną, nie? Rodzic sobie żyje po swojemu, Ja już nie mówię teraz o jakimś głębszym rozwoju wewnętrznym, takim czy innym decyzjach, nie? Ale nawet do kościoła nie chodzi, nie? Mówię takie tych prostych, zwyczajnych przejawach, nie? A dziecko ma chodzić do kościoła, nie? Dziecko ma coś robić, nie? I dlatego dziecko nie będzie tego robić. Natomiast jeśli dziecko zobaczy, że ojciec jest kimś, kto żyje według Ewangelii, to dziecko będzie do tego lgnęło. Skoro mój ojciec jest taki, matka jest taka, to ja to będę robił. Nie? Więc dlatego trzeba większą troską, nie? Mówię to do dorosłych teraz świadomo, do wszystkich, którzy nas słuchają, otoczyć swoją relację z Chrystusem, niż troszczyć się o to, żeby dziecko miało dobrą relację z Chrystusem, bo jeśli ty jako rodzic będziesz miał dobrą relację z Chrystusem, nie będziesz właściwie w kościele, to dziecko będzie do tego też lgnęło. Nawet jeśli będzie miało chwilę buntu, bo takie, kto z nas się nie buntował? Andrzej się buntował, czy nie?
No ja też.
Będziesz miał chwilę buntu, to będzie wiedział, do czego wrócić. Natomiast jeśli jest stale tylko przymuszany, to on się stale będzie chciał tego uwolnić. I nie ma do czego wrócić, bez pustka. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie? My potrzebujemy pewnej reformy w wychowaniu. Polegający nie na intensyfikowaniu wysiłków nad wychowaniem dzieci, tylko nad kształtowaniem mentalności dorosłych. Nie? Dlatego ja widzę taką wielką potrzebę katechezy dorosłych przede wszystkim, katechezy rodziców. Nie? Dlatego ja też chętnie ten katechumenat z dziećmi tutaj dorastającymi i ich rodzicami to prowadzę. Mam nadzieję, że w tym roku kolejnym, następnym to poprowadzimy jeszcze szerzej, nie? Bo to są moje doświadczenia, które robimy i wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne i mam nadzieję, że to się w diecezji wypracujemy, nie? Potem taki jakiś troszeczkę model, co robić, nie? Z rodzicami, żeby pomagać bardziej rodzicom być rodzicami dzieci, nie? Wierzącymi rodzicami dzieci.
Ja właśnie miałam takie wrażenie, że to jest bardziej katechumenat dla rodziców dzieci niż dla dzieci.
Dla dzieci, to chodzi, bo wiele więcej spotykali się z
rodzicami. Dzieci chodzą na katechezę i tam uczą się tego, czego się mają nauczyć, a właśnie wiary przejmują od rodziców. I to ja z podziwem patrzyłam na rodziców, którzy naprawdę poświęcili czas, przychodzili na te spotkania. Wiem, że rodzice dla dzieci są gotowi zrobić bardzo wiele, ale myślę, że też sami dla siebie.
To jest dobry punkt zaczepny.
Dobrze, żeby tak zaczęli chodzić, pani Renko, na taką spotkania w swoich parafiach, wtedy, kiedy mamy małe dzieci, to jeszcze niemowlęta, tygodniowe czy kilkumiesięczne, które chcemy wprowadzić do wspólnoty, bo być może to nie jest tak, że we wszystkich parafiach to jest odfajkowywane, bo w bardzo wielu parafiach jest to bardzo dokładnie, próbuje się przynajmniej przygotowywać rodziców, tylko problem polega na tym, że oczywiście rodzice idą po najmniejszej linii oporu. Mówię tak, szef, dobra, to się pójdzie, załatwi do kancelarii, umówi się kiedy, wyznaczy się termin, potem jak dobrze będzie, to się trafi na tą mszę, kiedy ksiądz powie, proboszcz, że za tydzień zapraszamy wszystkich kandydatów na rodziców chrzestnych itd. Pójdzie się i się tak powie, o Jezu, jedno spotkanie, 45 minut za długo, jeszcze jęczenie. Ja przepraszam, że teraz ironizuję, ale to mówię o wielu takich sytuacjach do rodziców teraz. A potem po paru latach przychodzi się do proboszcza i się mówi, no bo byśmy chcieli, bo tutaj, bo to, bo tamto, bo wanto. Drodzy rodzice, drodzy wierni świeccy, zaczynamy zmieniać świat od siebie, czyli generalnie nie oczekujmy od tego, że raptem z jednej strony będziemy mówili, a bo u nas w parafii nie ma przygotowania solidnego, tylko przypomnijmy sobie, jak sami skorzystaliśmy z tego przygotowania, które było. Zanim, ja myślę, że jakakolwiek krytyka zabrzmi. A ja mogę jeszcze zapytać naszą, że tak powiem, dzisiaj damę, bo Daria jakoś tak milczy. Daria, powiedz, ty już pierwszy raz po feriach jesteś w szkole prawie tydzień, tak?
Tak.
No, i teraz pierwszy dzień w szkole, jak przyszłaś jako już ochrzczona, jako już ta chrześcijanka. To coś się zmieniło w twojej postawie? Tak sobie pomyśl.
No, lepiej się uczę.
Ale jak ty przyszłaś do koleżanek, to patrzyłaś do koleżanki.
odpowiedź. Jak się podzieliłeś? Rozmawiałeś z koleżankami i kolegami trochę o tym, czy nie? Wiedzieli niektórzy?
Nie mówiłam o tym, bo to jest spotkanie dla mnie, nie dla kogoś.
Tak, no, ale rozumiem.
Ale swoją postawą na przykład coś zmieniłaś, inaczej ich zobaczyłaś, czy tak się nic nie zmieniło przez te parę
coś
dni?
Coś się zmieniło.
No właśnie, o to coś się zmieniło, chciałem zapytać.
A jak cię ktoś uszczypnie, to co robisz?
Nie skażę do pani, tylko to mu
tylko zachowuję. Uszczypuję, tak?
Przebaczasz.
Tak.
Proszę.
Tak. Monika się tak śmieje, ale teraz mi powiedz, a w twoim życiu się coś zmieniło?
No tak jak wcześniej mówiłam, że przyjęcie, wtajemniczenie wiary chrześcijańskiej sprawiło to, że jestem wolnym człowiekiem.
Mhm. Co to znaczy wolnym człowiekiem? Wiesz, to piękne tak powiedzieć, jestem wolnym człowiekiem, to piękne, ale co to
jestem
znaczy?
Jestem niezależny. Nie żyję wyłącznie dla siebie, tylko dla innych.
Mhm. No to jest to szczególny rodzaj wolności. To ktoś inny by powiedział, to ty sobie, że tak powiem, założyłaś całkiem solidne kajdany, bo jak ty żyjesz wyłącznie dla innych. Normalnie definiując...
Religia, wiara polega na tym, że nie żyjemy w tej mentalności, że jesteśmy wyłącznie dla siebie, tylko jesteśmy też dla innych, żeby mieć dobre relacje z Bogiem. Tak samo mamy takie same relacje ze wszystkimi innymi ludźmi.
Jak się kształtują twoje relacje w twojej rodzinie? No, co chcesz, to możesz powiedzieć o twojej rodzinie z twoim rodzeństwem.
Jak oni to
właśnie
przyjęli?
W odniesieniu do tego, czym dla ciebie jest chrzest, nie? Czym było to całe wtajemniczenie. I teraz jak ty z nimi kształtujesz swoje relacje, rozmawiasz, czy tam przeżywasz to, czy tamto, no zależy. Czy możesz coś tak zdradzić?
Owszem, rozmawiam dużo z rodziną na ten temat i moje rodzeństwo, mama, tata, no myślę, że też było to dla nich wielkie przeżycie i na pewno w jakiś sposób to pozytywnie przeżyli i myślę, że dałam im dużo do myślenia, idąc tą drogą i nie wiem, czy też nie będą chcieli właśnie iść wiarą chrześcijańską.
Tak. Ale ty studiujesz, czy pracujesz?
Studiuję, pracuję.
Mhm. Ale jak przyszłaś pierwszy dzień po świętach do pracy, bo już masz ten dzień za sobą.
Mam.
Zmieniło się coś w twoim spostrzeganiu kolegów, koleżanek?
Myślę, że mam bardzo życzliwe koleżanki w pracy i tak samo jak pracodawczynię, więc bardzo dobrze oni to przyjęli. Powiedziałam, że właśnie zamierzam wejść w te tajemniczenie chrześcijańskie, przyjąć wiarę, więc nie odczułam jakiegoś takiego otrącenia, więc było to takie bardzo życzliwe zaskoczenie, więc każdy mi tam gratulował takiej decyzji, że to jest coś pięknego, wspaniałego.
Mhm. A jak się przychodzi pierwszy dzień do pracy po chrzcie, no, to jak się bierze ślub, to generalnie przychodzą, mówią, z prezentami i tak dalej, kwiaty. Znaczy, ja wiem, że to takie być może dziwne, ale ja chciałbym pewien głód gdzieś wytworzyć wśród słuchaczy, żeby oni po prostu poczuli, że jesteś znaczy macie pewien dar czegoś, czego my nie mogliśmy przeżyć w sposób świadomy. Dwa, że być może myśmy utracili w przypadku naszych dzieci, bo Andrzej opowiadał o bardzo świadomej decyzji, ja, Andrzej i Jolanta. Mówicie, że czuliście pewnie niedosyt, a z drugiej strony to bardzo świadome wejście z dzieckiem do wspólnoty, wprowadzenie tego dziecka. To jest niesamowity dar, który otrzymaliście, którego mówię, no my rodzice, którzy żeśmy tak normalnie, przepraszam, konwencjonalnie ochrzcili swoje dzieci, No niestety przegapiliśmy coś bardzo ważnego. Mówi się o tym, że jeżeli nie jesteśmy świadomi własnego chrztu, to powinniśmy być świadomi, i teraz pytanie, czy się z tym zgodzicie, chrztu własnych dzieci.
Tak.
Mhm, tak.
Bo to jest podstawa, zdaje się, tak?
To może ja też jeszcze powiem. Ja powiem szczerze, wcześniej wstydziłam się tego i lękałam się nawet powiedzieć, że jestem nieochrzczona. Ale odkąd zaczęłam uczestniczyć na katechezy u księdza biskupa, chodziłam do swojej parafii na indywidualne katechezy, uczęszczałam tak samo u poręczycieli, gdzie uczyłam się tej wiary. Powiem szczerze, że miałam w sobie, wychodziłam z tych katechez taka napełniona taką mocą, że było mi lżej na sercu.
Nawet powiedzieć, że jesteś nieochrzczona.
Tak? Tak, nie wstydziłam się tego i powiem szczerze, że może nie byłam zła na rodziców, że nie zaniedbali tego, bo to jakby nie było w jakimś stopniu obowiązek rodziców, żeby doprowadzić dziecko do chrztu. Ale powiem szczerze, że jestem bardzo z drugiej strony wdzięczna, że mogłam sama jako osoba dorosła doświadczyć tego, że jestem teraz, mogę iść tak jak Eumuch w radości i w spokoju i nie bać się niczego i przebaczać innym ludziom. Zmieniły się moje poglądy, patrząc na drugiego człowieka. Oczywiście jest to trudne, ale jako chrześcijanka zastanawiam się, jak co mam zrobić. Nie podejmuję pochopnych rzeczy, żeby nie urazić kogoś, a wręcz dać też nawet przykład.
Pięknie, że nawiązałeś do tego obrazu z dziejów apostolskich, tego eunucha ochrzczonego, który potem wyszedł z wody. Filipa Pan Bóg zabrał po swojemu, a ten jechał swoją drogą pełen radości. To jest bardzo piękny obraz człowieka, który spotkał Boga i otrzymał nową formę życia. Nie? I teraz w różnych sytuacjach się zupełnie będzie inaczej odnajdywał. Nie? I bardzo bym Monika radził mocno i o to módl się i szukaj też oparcia w innych, w rozmowach i tak dalej, żeby strzec tego daru, który w tobie widzę, że jest, nie? W pewnym sensie można powiedzieć tego próbowania, czy zafascynowania, czy wchodzenia w różne sytuacje, bo to jest tak jakby pewien, no oczywiście nie jest najlepsze porównanie, ale pewien trening, nie? Bo to ziarno, które jest, ono powinno być, jakby powiedzieć, stymulowane, nie? Ono potrzebuje tego wszystkiego, żeby to było życie, nie? I niech to właśnie będzie takie życie, które nie boi się, to tak samo jak sobie mówiłem z Kariną, nie? Nie boi się, bo spotkałeś kogoś, kto prowadzi, nie?
Ja myślę, że to, co przed chwilą Monika powiedziała, ja bym to dedykował każdemu z nas, który po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat uważa się za chrześcijanina, uważa się za osobę ochrzczoną. Drodzy Państwo, zadajmy sobie pytanie, czy my na co dzień, tak jak Monika, czy też Karina, podejmując jakiekolwiek decyzje, działania, relacje z drugim człowiekiem, w jakikolwiek sposób uwzględniamy to, że tymi chrześcijanami jesteśmy. Czy my w ogóle to uwzględniamy? Czy my myślimy na co dzień, że jest w nas, znaczy, że jesteśmy kimś innym niż to, co wynika z kolorowych pisemek, fajnych programów telewizyjnych, etc., etc., czyli tego modelu, który jest kreowany, czy też pokazywany jako ten, który jest fajny. To chyba najlepsze słowo jest. Fajny. Znaczy fajny. Fajne domu. Może być różne rzeczy. I nie wiem, księży biskupie, oczywiście księdz biskup zaraz będzie puentował, bo tak. Puenta zawsze należy do księdza biskupa, ale ja załóżmy z tym pytaniem chciałbym pozostawić naszych słuchaczy. Czy my w swoich decyzjach, I to właśnie w tych okolicznościach, bo jesteśmy tuż po spotkaniu z księdzem biskupem w takim bardzo szczególnym gronie i na szczególny temat, ale w tych szczególnych okolicznościach, które zdarzyły się przez ostatnie kilka dni, w których uczestniczymy, to jest akurat, myślę, że moment i czas, żeby zadawać sobie takie pytania.
Wiara pozwala człowiekowi właściwie przeżywać szczególnie te trudne chwile, bo łatwe chwile to się przeżywa, jak to się mówi, z górki. Człowiek wiele się nie zastanawia, się cieszy i tak dalej. Natomiast kiedy trzeba stanąć wobec trudności, przeciwności, iść pod górę czy pod wiatr, pod prąd, stanąć wobec wyzwań, to wtedy się pyta, co jest we mnie, nie? Dlaczego, nie? Dlaczego akurat w tym kierunku, nie? I tutaj odniesienie do Jezusa Chrystusa jest fundamentalne. To nie my wskazujemy tę drogę i też nie od nas pochodzi moc. I dlatego to, cośmy dzisiaj w tym spotkaniu u mnie z przedstawicielami różnych i władz, i politykami i tak dalej, no tak można mówić o takie spotkanie w związku z wydarzeniami, jakie były, jakie miały miejsce ostatnio i co my, jako ci, którzy jakoś przewodniczą społeczności, robimy, co możemy robić, jak wpływać, żeby bardziej adekwatnie, jak można powiedzieć, prowadzić społeczność, nie, w takich trudnych momentach. Nie? I to między innymi padło kilkakrotnie z ust kilku polityków, tak ogólnie powiem, że potrzeba nam weryfikacji człowieczeństwa i ktoś mówi nawet wprost, w odniesieniu do tego, czym jest śmierć. Bo człowiek, jak długo o tym nie myśli, że jest śmiertelny, to w życiu może się troszeczkę tak zabawić, można tak powiedzieć. Nie? Natomiast kiedy staje wobec tej rzeczywistości, która go jest wyzwaniem dla niego, nie? Ostatecznie taką jest śmierć, to musi się pytać o swoją tożsamość, kim ja jestem. I wtedy też łatwiej respektuje, uszanuje tożsamość drugiego człowieka. Nie? Bo to, co się stało w polityce, co było w ostatnich miesiącach, czy nawet w latach, to pokazywało, jak bardzo to było mało ludzkie. Nie? Dlatego być może te wydarzenia z ostatnich dni przywołają też bardziej tę całą naszą, można powiedzieć, społeczność, a w szczególności tych, którzy mają władzę czy przewodniczą. Tak. Wobec tego wracam teraz do głównego wątku. W Jezusie Chrystusie otrzymujemy właśnie relację do tej rzeczywistości, jaką jest śmierć. Nie po to, żeby się jej lękać, nie, bo to jest lęk przed śmiercią, to pochodzi od diabła, nie, tylko żeby w nią wchodzić, wiedząc, że to jest doświadczenie człowieka, ale to nie kończy życia człowieka. Nie. To jest doświadczenie, które jest nam dane i potrzebne, żebyśmy mogli to przeżyć. I dlatego chrzest jest tą antycypacją, tą wprowadzeniem, żeby uczyć się żyć normalnie z tą świadomością, nie? W mocy Jezusa Chrystusa. I to jest ten największy dar. Jeśli my będziemy mieć właśnie relację do tej prawdy, to tak łatwo nie będziemy się w naszym życiu gubić. Nie? Dlatego to oczywiście zostało potem przeakcentowane, ale mnisi stale mówili, nie, memento mori, pamiętaj, że umrzesz i tak dalej. Oczywiście to stało się czasem takim jakby trochę przerażeniem i tak dalej. Zresztą ekstaza świętego Franciszka namalowana przez El Greco, tak jak wiele tego rodzaju obrazów, ma też obok czaszkę, nie, że jako pamiątkę, jakie przypomnienie tego, że umieramy. Nie? To nie jest dla przestraszenia nas, tylko dla wyzwolenia. Dlatego, żebyśmy otrzymali koncepcję życia taką, która ma odwagę iść do przodu właśnie dlatego, że jest śmierć. Właśnie dlatego, że ta śmierć jest taka, że ta śmierć jest rozwiązana. To myślę, że
będziemy kończyć, bo nam będziemy kończyć. Dariusz.
Czy ja mogę jeszcze coś jedną rzecz proszę powiedzieć bardzo. Na temat? Chciałbym taką tutaj, skoro myślę, że docieramy gdzieś tam do ludzi i Ja chciałem jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć na temat kateches i tego przygotowania. Właśnie, albo może inaczej, decyzji podjęcia chrztu, czy to dorosłych, czy to dzieci. Bardzo często rodzice mają taki opór właśnie do kontaktu czy ze swoim proboszczem, czy z osobą, która może wyraża zgodę na ten chrzest, ewentualnie prowadzi dalej. Ja mam taką, chciałem po prostu powiedzieć, że jeżeli ktoś coś takiego stoi przed takim problemem, to żeby się po prostu tego nie bać.
Nie obawiać.
Nie obawiać się tego, prawda?
Tak, to jest prawda.
Chowamy w sobie taką właśnie awersję do pewnych czynności, a to nie ma przełożenia. Po prostu trzeba stanąć przed sobą, przed lustrem, popatrzeć się na siebie, powiedzieć, źle zrobiłem, iść z pochyloną głową
i naprawić,
poprosić o to. Katechezę biskupa, to nie jest katecheza dzieci szkolnych i na pewno bardzo wielu ludzi odbiera to w ten sposób, że słysząc o katechezie, zaraz będzie jakieś odpytywanko, a to czy to przykazania kościelne są opanowane, czy
także jakiś egzamin właśnie taki.
To z naszego zaangażowania na ten. Właśnie chciałem powiedzieć, że to idzie zupełnie inną drogą i bardzo często byliśmy zaskoczeni, że miał to zupełnie inny wymiar. Myślę, że myślimy podobnie.
Tak,
także tutaj, skoro jesteśmy na antenie, to ja chciałem powiedzieć, że proszę się nie bać księdza biskupa.
Biskup nie Baba Jaga.
Jeżeli ktoś stoi przed takim problemem, ma taki ten, to myślę, że trzeba po prostu z otwartą głową, z podniesioną głową i powiedzieć, co nas boli i przystąpić do tego tak, jak po prostu to się powinno zrobić. To
tylko... Ja czasem prowadziłem trochę twardą ręką, nie? Wymaganiami, mówię, to przychodźcie, troszeczkę tak, ale to jest konieczne i chyba dzisiaj to widzicie, że to pomogło.
Zaowocowało po prostu.
Bo, ale to nie jest żaden wymóg ponad siły, czy
coś... Nie, no właśnie, coś, właśnie do tego zmierzam.
Trzeba się przełamać, nie?
Tak, dokładnie.
Trzeba się przełamać i zobaczyć, że o to chodzi.
Trzeba po prostu się w sobie, no mówię... Tej trochę pokory takiej, stanąć na ten i po prostu iść i powiedzieć, o co chodzi. Otwarcie, bez jakiegoś tam kręcenia, żeby przystąpić do tego, co trzeba zrobić.
Bardzo dziękuję za te słowa, ponieważ to może pomóc innym. My w tym roku kierujemy już teraz apel do rodziców dzieci, które są obecnie w zerówce, czyli w przyszłym roku będą w pierwszej klasie i tych, które są obecnie w pierwszej klasie w przyszłym roku będą w drugiej, żeby zgłaszali do katechetów, do księży proboszczów, że księża proboszczowie i katecheci otrzymają taki list, żeby te dzieci, czy rodzice tych dzieci, którzy chcą, żeby w przyszłym roku czy za dwa lata dzieci przystąpiły do Komunii Świętej, a są nieochrzczone, żeby jak najwcześniej je zgłaszać, ponieważ chcemy też lepiej przeprowadzić jeszcze to całe przygotowanie. I proszę się niczego nie bać, tak jak tutaj dziękuję Wam, Jolanta i Andrzej, żeście to powiedzieli, żeby niczego się nie bać, my chcemy pomóc. Nie? Kościół chce pomóc, żeby stanąć wobec tego problemu, jakim jest wejście, czy wchodzenie w wiarę, czy wprowadzanie dzieci w wiarę. I tylko to, nic innego. Tu nie chodzi o żadne egzaminy takie czy inne, bo każdy potem zobaczy, że pewnych rzeczy też musi się nauczyć, że będzie się uczył, bo tego potrzeba, nie? Bo życie tego wymaga, nie? Natomiast chodzi o zrozumienie tego, czym jest wiara i czym jest potem sakrament chrztu i inne sakramenty. Bardzo dziękuję za te słowa.
Ja myślę, że jak powiemy też jeszcze we dwójkę dziękuję za to, co ksiądz biskup zrobił, tak, to chyba też tak. Nie...
Dobrze, bardzo mnie to cieszy.
My z mężem podziękowaliśmy właśnie księdzu biskupowi już po całej ceremonii, po poczęstunku, który też się odbył. Także było to wszystko naprawdę uroczyste i na pewno bardzo, bardzo długo będziemy to pamiętać.
Dobrze.
Serdecznie Bóg zapłać.
Trzeba się tylko, że jest 5 minut po 23, a dzieci w wieku Kariny... Nie, na które chodzisz w sobie?
Darii,
przepraszam. Daria, tak. Który będziesz spać w domu?
Już
dawno śpię, nie? Dobrze, błogosławieństwo księdza biskupa zakończy dzisiejszą audycję. Gośćmi byli Daria, Karina, Monika, Andrzej i Jolanta. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Żegnam się z Państwem, Grzegorz Skwarek. Jest 5 minut po 23. Księże Biskupie, błogosławieństwo i kończymy program.
Prosimy Cię, Panie Boże, niech Twoje błogosławieństwo, Twoje światło spłynie na wszystkich, którzy potrzebują pomocy, którzy w życiu są zdezorientowani, którzy wątpią, którzy cierpią. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen. Amen.